Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wykładzie poświęconym postaci Witolda Chatki, działacza Rolniczej Solidarności, osoby, która mieszkała w województwie bydgoskim, ale działała również na niwie ogólnopolskiej w ramach NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Zanim przejdę do zasadniczej części wykładu, pozwólcie Państwo, że poczynię dwie drobne uwagi. Pierwsza z nich to, że dzisiejszy wykład będzie raczej próbą naszkicowania działalności politycznej, biografii politycznej Witolda Chatki niż pełną biografią, na którą bez wątpienia Witold Chatka zasługuje. I uwaga numer dwa, to przede wszystkim fakt, że działalność Witolda Chatki daleko wykraczała poza rok 1989. I to oczywiście wpłynęło bezpośrednio na bazę źródłową, na podstawie której przygotowałem dzisiejszy wykład. Bowiem dla okresu do 1983 obok publikacji wykorzystywałem również źródła archiwalne, dokumentację, która jest przechowywana w rozmaitych archiwach. Natomiast dla późniejszego okresu, a więc po roku 83, a szczególnie dla okresu działalności Witolda Chatki po roku 1989, będę prezentował i wyniki badań historyków i politologów, które były prezentowane na łamach czasopism oraz w publikacjach zwartych. To takie dwie porządkowe uwagi. Pozwólcie Państwo, że przystąpię teraz do zasadniczej części wykładu i rozpocznę od podstawowych informacji dotyczących najbliższej rodziny Witolda Chatki, jego rodziców oraz rodzeństwa. Witold Chatka urodził się 25 czerwca 1939 roku w Bydgoszczy. Matka Janina z domu Chałupka, urodzona w 1916 roku, zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa rodzinnego i opieką nad dziećmi. Ojciec Ludwik, urodzony w 1912, utrzymywał siebie i swoją rodzinę z pracy najemnej. Pracował m.in. w spółdzielni produkcyjnej, a w późniejszych latach był pracownikiem fizycznym w bydgoskich zakładach przemysłu gumowego Kauczuk. Witold Chatka nie był jedynakiem. Miał rodzeństwo, jednego starszego brata i dwie siostry. Najstarszy brat Zenon, urodzony w 1935 roku, był inżynierem, pracownikiem bydgoskiej fabryki mebli. Drugi w kolejności był nasz bohater, czyli Witold, urodzony w 1939 roku. Dwie kolejne siostry urodziły się już po wojnie. Maria w 1947 pracowała następnie w gospodarstwie rolnym w Włochowie, w gminie Białe Błota. Natomiast najmłodsza Janina, urodzona w 1951 roku, była również rolniczką, pracowała w gospodarstwie rolnym w Zamościu, w gminie Szubin. Bez wątpienia trzeba stwierdzić, że na kształtowanie poglądów społeczno-politycznych naszego bohatera dzisiejszego wykładu duże znaczenie miał jego ojciec, który już był działaczem, już był przed wojną działaczem młodzieżówki PSL-owskiej. Warto podkreślić, że w latach 1932-34 był prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej Wici w Międzylesiu i działalność polityczną kontynuował po wojnie, gdyż w latach 1945-46 był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego w Żernikach w powiecie żnińskim. Według samego Witolda Chatki, jego ojciec Ludwik już jeszcze w pierwszych latach po wojnie konspirował, utrzymywał kontakty z byłymi żołnierzami AK oraz polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy wrócili po 1945 roku do Polski. A nawet bywał w domu rodzinnym Chatków wicepremier Mikołajczyk. Ta zaskakująca informacja no, nie może być na tyle zaskakująca, ponieważ wiemy, że z rodziną Mikołajczyków ta rodzina Chatków była spokrewniona. W 1955 roku ojciec Witolda Chatki, Ludwik, został aresztowany przez milicję w Żninie jako podejrzany o nadużycia w spółdzielni produkcyjnej, a za podstawę prawną posłużył artykuł 22 Małego Kodeksu Karnego, który dotyczył rozpowszechnienia fałszywych wiadomości stanowiących istotną szkodę dla interesów państwa polskiego i przewidywał karę do 5 lat więzienia lub karę aresztu. Po latach jego syn Witold Chatka wspominał, cytuję: ojca zabrano już na początku listopada 1955 roku w dramatycznej dla mnie sytuacji. W czasie krępowania ojcu rąk ugryzłem u beka w rękę, za co zostałem kopnięty w nerki. Ojca trzymano w więzieniu w Żninie przez kilka miesięcy. Był torturowany i trzymany w karcu, czyli celi zalanej po kolana wodą. Wyszedł z więzienia z zapaleniem stawów i unieruchomionym kręgosłupem. Gdyby nie dwa kije trzymane w rękach, nie zrobiłby pół kroku. Powrót do zdrowia to osiągnięcie ludzi znających się na medycynie w całej okolicy. Po powrocie do zdrowia ubecja zesłała ponownie mojego ojca w kamieniołomy do Piechcina, a potem do więzienia w Trzemeśnie i tak w kółko przez kilka lat. Koniec cytatu. To tyle, jeżeli chodzi o zeznanie, o relację Witolda Chatki. Natomiast w materiałach ewidencyjnych po Urzędzie Bezpieczeństwa wiemy, że w 1955 roku Ludwik Chatka, ojciec Witolda, pracował w spółdzielni produkcyjnej w Lubczu i zarzucono mu, że dokonał nadużyć na sumę 30 tysięcy złotych. Ponadto, według informacji agenturalnych, podczas pobytu Ludwika Chatki, a więc ojca Witolda w więzieniu, a wcześniej w areszcie, miał on rozpowszechniać wśród więźniów fałszywe wiadomości o ustroju PRL, ZSRR i o mordzie w Katyniu. To wszystko spowodowało, że Chatka senior do 1956 roku przebywał w areszcie i dopiero został wypuszczony na podstawie amnestii właśnie z kwietnia 1956 roku. To oczywiście nie zakończyło działalności ojca Witolda Chatki, ponieważ w dalszym ciągu udzielał się on politycznie i przez to też był pod kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa. Tylko podam, że po 1956 roku Ludwik Chatka był figurantem sprawy operacyjnej obserwacji pod kryptonimem Ładny i zarzucano mu, że zajmuje się, czy zarzucano mu taką kategorię, został zarejestrowany pod taką kategorię przestępstwa jak prawica ludowa, czyli próby odradzania Mikołajczykowskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Polsce. To tyle o ojcu Witolda Chatki. Sam Witold Chatka w 1957 roku uzyskał wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zdobył też uprawnienia technika weterynarii. W latach 1962-1970 pracował jako kierownik zakładu prefabrykatów i eksploatacji kruszyw mineralnych, a od roku 1970 pracował jako rolnik w rodzinnym gospodarstwie rodzinnym. To gospodarstwo mieściło się w miejscowości Zielonka w gminie Białe Błota. Uprawiał wtedy 3-hektarowe gospodarstwo ziemskie, hodował trzodę chlewną oraz prowadził bardzo dochodową w tym czasie produkcję pieczarek. W 1963 roku, mając 24 lata, ożenił się z Rozalią z domu Kaczmarek, urodzoną w 1939 roku, i założył rodzinę. W tym samym roku na świat przyszła córka Witolda Chatki, Aleksandra. Pomagała ona w pracach w gospodarstwie rolnym rodziców. Ukończyła zasadniczą szkołę ogrodniczą w Bydgoszczy. A więc, jak widzicie Państwo, od roku 1970 Witold Chatka był rolnikiem, prowadził swoje gospodarstwo rolne i co za tym idzie, stykał się on z problemami, jakie wówczas były charakterystyczne dla polskiej wsi, a więc i przede wszystkim dla rolników indywidualnych, a więc kwestia różnego rodzaju ograniczeń związanych a to z dostępem do kredytów, z dostępem do materiałów budowlanych, a więc to wszystko, co dotykało rolników indywidualnych. I to oczywiście nie pozostawało bez wpływu na z jednej strony oczywiście świadomość tych problemów, a z drugiej strony chęć zmiany tej sytuacji. Oczywiście ta sytuacja nie mogła ulec zmianie, ponieważ brakowało niezależnej organizacji, która by reprezentowała interesy rolników indywidualnych wobec władz komunistycznych. No i stąd też plus oczywiście wzór własnego ojca i jego zaangażowanie polityczne. To wpłynęło na pewno na duże zaangażowanie Witolda Chatki i na decyzję, aby po sierpniu 1980 roku zaangażować się bardziej w działalność w rolniczej Solidarności. Przejdźmy teraz do kwestii właśnie powstania rolniczej Solidarności. Otóż rolnicza Solidarność i wiele nurtów tej rolniczej Solidarności powstało po sierpniu 1980 roku. Oczywiście trzeba pamiętać, że przed strajkami robotniczymi sierpnia 1980 roku, różnego rodzaju inicjatywy, niezależne inicjatywy rolne, rolnicze miały miejsce w PRL-u. Przede wszystkim od 1978 roku powstało kilka organizacji, kilka komitetów, które miały w swojej nazwie ochronę praw rolniczych oraz kwestie wiary. Te dwie kwestie, a więc kwestie z jednej strony właśnie zagwarantowania niezależności rolniczej, pewności posiadania ziemi oraz kwestie wyznaniowe, to były takie te kilka, takie właściwie dwa, trzy czynniki, które były bardzo istotne dla indywidualnych rolników. Oczywiście to było kontynuowane po sierpniu 1980 roku, przy czym też tendencją, która utrudniała jakby utworzenie jednej solidarności rolnej, to była kwestia pewnego rozbicia organizacyjnego rolników. Otóż przed majem 1981 roku, a więc przed utworzeniem jednolitej rolniczej solidarności w postaci NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, w Polsce istniały przynajmniej trzy organizacje niezależne. Była to Solidarność Chłopska, Solidarność Wiejska oraz Związek Zawodowy Producentów Rolnych. Wśród takich zasadniczych różnic, jakie dzieliły te trzy organizacje, to była kwestia, na ile do niezależnej działalności Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych można dopuścić pracowników chociażby PGR-ów, a więc tego segmentu, który był w okresie PRL-u no jakby wspierany przez władze, które właśnie w pracownikach PGR-ów jakby widziały ten segment, który no, powinien być bardziej ceniony i był bardziej ceniony niż rolnicy indywidualni. I to była ta zasadnicza różnica pomiędzy tymi organizacjami. I tutaj można powiedzieć, że Solidarność Chłopska, która była szczególnie aktywna chociażby na terenie Kujaw i Pomorza, no, była taka najbardziej ortodoksyjna, to znaczy odrzucała właśnie tą możliwość zaangażowania pracowników, można powiedzieć, gospodarki uspołecznionej rolnej w działalności zawodowej Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Pozostałe organizacje były już takie mniej ortodoksyjne. No i to, co łączyło te wszystkie trzy organizacje, to była oczywiście chęć utworzenia jednolitego i niezależnego od władz Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Ale problem był taki, że aby osiągnąć ten cel, należało utworzyć jedną organizację, bo tylko jedna wspólna organizacja i wspólny wysiłek zmierzający właśnie do uzyskania tej prawnej legitymacji w postaci właśnie rejestracji sądowej związku, no należało najpierw właśnie pokonać ten problem rozbicia organizacyjnego. Także właściwie przez miesiące jesienne, zimowe roku 1980 i aż do maja 1981 roku można powiedzieć o takim procesie łącznym. To znaczy z jednej strony walka o utworzenie niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, a z drugiej strony właśnie połączenie tych dotychczasowych organizacji i zwalczenie tych podziałów, jakie istniały. I te procesy miały, bym powiedział, no, wspólny charakter, miały miejsce jednocześnie. I warto wspomnieć, że na drodze właśnie do jednoczenia 19 grudnia 1980 roku takim krokiem w stronę właśnie jednoczenia było opracowanie wspólnego statutu trzech związków zawodowych rolników indywidualnych. Kolejny krok miał miejsce w lutym 1980 roku w Rzeszowie podczas trwania protestu rolniczego w byłym budynku Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, gdyż właśnie wtedy działacze Solidarności Chłopskiej i Solidarności Wiejskiej utworzyli Komisję Jedności Działania. Tutaj też należy powiedzieć i wspomnieć o patronacie ze strony Kościoła, jaki miał miejsce, jaki cały czas był ze strony właśnie Kościoła nad tą działalnością niezależną rolników indywidualnych. I tutaj 6 lutego 1981 roku w Warszawie doszło do spotkania delegacji związkowców chłopskich u prymasa Wyszyńskiego, gdzie otrzymali oni zapewnienie wsparcia i poparcia dla idei niezależnych związków zawodowych rolników indywidualnych. Poważnym sukcesem było zawarcie porozumień ustrzycko-rzeszowskich, do jakich doszło w dniach od 18 do 20 lutego 1981 roku. I tutaj sukces polegał przede wszystkim na tym, że strajkujący rolnicy uzyskali gwarancję nienaruszalności chłopskiej ziemi. Ponadto przyznano prawa do emerytur rolnikom, dostęp do maszyn, nawozów, pasz, kredytów, ale najpoważniejszy postulat rolniczy, a więc zgoda na rejestrację i możliwość legalnego działania ze strony NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, nadal pozostawała w sferze życzeń. To nie zostało uzyskane właśnie na mocy tych porozumień. I tutaj można powiedzieć, że do głosu doszedł region kujawsko-pomorski i tutaj działacze właśnie wywodzący się z Kujaw i Pomorza. I tutaj chciałbym wspomnieć, że już we wrześniu 1980 roku Stanisław Janisz właśnie na terenie Kujaw i Pomorza złożył w sądzie wniosek o rejestrację statutu Solidarności Chłopskiej Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Wniosek ten został jednak przez sąd odrzucony, ale nie oznaczało to zakończenia działalności. A było to możliwe choćby dlatego, że rolnicy mogli liczyć na wsparcie ze strony robotniczej Solidarności. I tutaj rzeczywiście ze strony bydgoskiego MKZ-u takie wsparcie było i ono przybierało taką postać jak możliwość właśnie korzystania z infrastruktury związkowej, a więc budynków, sprzętu poligraficznego. Ponadto należy pamiętać o tym, że bydgoska robotnicza Solidarność była pomysłodawcom zorganizowania trzech konferencji żywnościowych w grudniu 1980 roku oraz kolejnych dwóch w styczniu i w czerwcu 1981 roku, podczas których spotykano się z fachowcami, ekspertami, którzy zajmowali się polityką żywnościową i dyskutowano, rozmawiano nad poszukiwaniem właśnie rozwiązań optymalnych dla poprawienia tragicznej, wtedy kryzysowej sytuacji na rynku żywnościowym, jaka miała miejsce w całym kraju. Ponadto warto dodać, że w lipcu 1981 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność podjęła decyzję o powierzeniu bydgoskiej Solidarności koordynacji w skali kraju wszelkich problemów związanych z rolnictwem i wyżywieniem. Tak jak mówiłem wcześniej, również w naszym regionie rolnicy mogli i czuli właśnie wsparcie ze strony Kościoła. Ten patronat ze strony Kościoła tutaj był bardzo widoczny, chociażby w postaci olbrzymiego zaangażowania biskupa Jana Michalskiego. Ponadto widać to wsparcie w różnego rodzaju dokumentach jakie wtedy się pojawiają. I tutaj chciałbym zacytować fragment ulotki wewnątrz właśnie związkowej Solidarności Chłopskiej, która dużo mówi właśnie o tych kwestiach wyznaniowych. Cytuję. Zawsze było rolnictwo ściśle związane z Kościołem i mądrością płynącą z przywiązania do ziemi i wiary. Z tradycją nie można walczyć, gdyż już nieraz dowiodła i wykazała, że jest silniejsza niż wszystkie naciski władzy. Dlatego też ważne jest to, aby prawdziwi katolicy nami kierowali. Koniec cytatu. Mówiąc o działalności Solidarności Chłopskiej na naszym terenie, chciałbym wspomnieć o wydarzeniu, jakie miało miejsce 12 listopada 1980 roku, ponieważ wówczas w województwie bydgoskim odbyło się zebranie założycielskie przedstawicieli 13 gmin i efektem tego było utworzenie Komitetu Założycielskiego Solidarności Chłopskiej. Przewodniczącym tegoż komitetu został Józef Waźbiński, jego zastępcami Stanisław Mojzesowicz i Urban Matuszewski, natomiast sekretarzem został bohater dzisiejszego wykładu, czyli Witold Chatka. Wśród członków tego komitetu należy jeszcze wymienić Romana Bartoszcze, Telesława Chorodeckiego czy też Marka Pasturczaka. Ta struktura regionalna starała się jednak jakby wybić bym powiedział, na niwę ogólnokrajową i chciała zdobyć jakby pewne znaczenie, bym powiedział, na tym forum wszystkich ogólnokrajowych związków rolników indywidualnych. I dlatego już w połowie stycznia 1981 roku Komitet Założycielski Solidarności Chłopskiej zorganizował krajową konferencję Solidarności Chłopskiej z udziałem ponad 100 delegatów. pod koniec stycznia 1981 roku odbył się kolejny zjazd, tym razem Krajowej Rady Porozumiewawczej Solidarności Chłopskiej. Jednak takim dużym sukcesem było wydarzenie, które miało miejsce 8 lutego 1981 roku w postaci ogólnopolskiego zlotu rolników indywidualnych. Miał on miejsce w Bydgoszczy i rozpoczął się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, następnie przemarszem ulicami Bydgoszczy na bydgoski Stary Rynek, gdzie odbyła się demonstracja i przemówienie przywódców z jednej strony robotniczej Solidarności, między innymi Jana Rulewskiego, ale również rolniczej Solidarności. I tutaj ze strony właśnie rolników przemawiał Witold Chatka. I tutaj trzeba podkreślić, że dał się on tutaj właśnie podczas tego zlotu poznać jako bym powiedział, działacz nie tylko regionalny, ale również działacz o znaczeniu ogólnopolskim, przynajmniej jeżeli mówimy o rolniczych związkach zawodowych. Tutaj autor twierdził właśnie, że to wydarzenie spowodowało, że został on zauważony przez bardzo wielu innych działaczy chłopskiej Solidarności. No i to spowodowało, że, bym powiedział, jego awans w ramach tej struktury miał miejsce. 2 dni po tym wydarzeniu, po tym zlocie, Sąd w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Jednak to nie zatrzymało dalszej działalności rolników i 3 dni później, 13 lutego 1981 roku, w Bydgoszczy odbył się zjazd Tymczasowego Komitetu Porozumiewawczego Związku Zawodowego Rolników. Powstało wtedy 33-osobowa KKP, czyli Krajowa Komisja Porozumiewawcza, z której wyłoniono mniejsze ciało, 15-osobowe prezydium z siedzibą w Bydgoszczy. Zadaniem tego ciała, tego prezydium, była koordynacja działań wszystkich 3 związków rolniczych do czasu przeprowadzenia ogólnopolskiego zjazdu. I co warto podkreślić, na czele tego prezydium tymczasowego stanął Witold Chatka, co było wyrazem z jednej strony oczywiście ogromnego zaufania wobec Witolda Chatki, a z drugiej strony no właśnie tego faktu, że został on dostrzeżony, zauważony, jego ogromny dynamizm oraz zaangażowanie w sprawy rolniczej walki o rejestrację rolniczej Solidarności. Tym przewodniczącym tego ciała był on do czasu zjazdu zjednoczeniowego, który miał miejsce w dniach 8-9 marca 1981 roku w Poznaniu. I tutaj doszło do wyboru władz, nowych władz Zjednoczonego właśnie Związku NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. I na czele związku stanął Jan Kułaj, człowiek związany z rzeszowską Solidarnością. Bez wątpienia był to wynik ogromnego sukcesu rolniczej Solidarności właśnie z tamtego terenu. Mam tutaj na myśli oczywiście zawarcie z Komisją Rządową porozumień ustrzycko-rzeszowskich. Niemniej jednak Witold Chatka pozostał aktywnym działaczem dość wysokiego szczebla właśnie w ramach rolniczej Solidarności. Tutaj warto wspomnieć, że w tak zwanym międzyczasie pojawiła się kwestia kółek rolniczych. Otóż do czasu, do 1980 roku, 81, władze uważały, że kółka rolnicze są jedynym właściwym przedstawicielem interesów rolników indywidualnych. Oczywiście działacze związani z Solidarnością Rolniczą uważali zupełnie inaczej i dawali temu wyraz. Niemniej władze były na te jakby głosy głuche i czego wyrazem był chociażby zjazd, jaki miał miejsce w Bydgoszczy 23 lutego 1981 roku, kiedy to delegaci Wojewódzkiego Związku Delegatów właśnie Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych właśnie się zebrali. Natomiast działacze niezależni, związani z Solidarnością Chłopską, właściwie no, byli bardzo mało tam reprezentowani i zostali jakby zupełnie odcięci od możliwości zabierania głosu. To oczywiście spowodowało sprzeciw. I tutaj szczególnie aktywną postacią był Stanisław Mojzesowicz, który kilkanaście dni później, 8 marca 1981 roku w Bydgoszczy, zwołał zjazd niezależny delegatów kółek rolniczych, na którym powołano do życia niezależny od dotychczasowych organizacji kółek rolniczych Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych, na czele właśnie ze Stanisławem Mojzesowiczem. Co jest ważne i istotne, to to, że wraz z utworzeniem nowej organizacji kółek rolniczych pojawiły się ze strony działaczy tego właśnie związku żądania, żeby władze udostępniły jakieś pomieszczenia biurowe na działalność właśnie tego związku. To oczywiście spotkało się z oporem ze strony władz i powstał pomysł, żeby jakby siłą wymusić na władzy właśnie odstąpienie i udostępnienie takich właśnie pomieszczeń. Władze spodziewały się, że nastąpi próba zajęcia budynku kółek rolniczych, tych prorządowych kółek rolniczych i rzeczywiście do takiej próby doszło 16 marca 1981 roku, ale władze już wcześniej dysponowały informacją na temat, że taka próba zostanie podjęta i ten budynek został zabezpieczony, zamknięty, natomiast pracownicy byli zwolnieni tego dnia z pracy. Rolnicy, którzy byli właśnie zaangażowani właśnie w próbę zajęcia tego budynku, nie zrezygnowali, ale udali się na ulicę Dworcową do budynku Wojewódzkiego Komitetu ZSL i ten budynek udało im się opanować, zająć i ogłoszono strajk okupacyjny. Najpierw o charakterze regionalnym, a dość szybko ogłoszono powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego, a więc strajk już miał charakter ogólnopolski. Oczywiście żądania pozostały te same, to znaczy żądano przede wszystkim rejestracji niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Strajk w WKZSL, w budynku Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Bydgoszczy trwał do 17 kwietnia 1981 roku, przy czym przez dłuższy czas został przysłonięty tymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w związku z sesją Wojewódzkiej Rady Narodowej, która miała miejsce 19 marca 1981 roku. Tutaj tylko krótko wspomnę, że podczas tej sesji głos mieli zabrać przedstawiciele zarówno robotniczej, jak i rolniczej Solidarności. Tutaj głos ze strony rolniczej Solidarności miał zabrać Michał Bartoszcze. Niestety do tego nie doszło, ponieważ z powodu zastosowania pewnych kruczków prawnych sesja została zamknięta, a działacze rolniczy i robotniczy Solidarności zostali w ten sposób pozbawieni możliwości zabrania głosu. Mało tego, starano się ich wyprosić z sali sesyjnej. Ci pozostali próbowali negocjować, ale skończyło się to interwencją sił milicji, przede wszystkim ZOMO. Trzeba pamiętać, że nie tylko sił, bym powiedział tutaj bydgoskich, regionalnych, ale również z Łodzi, z Poznania, ze Słupska, a wynikało to z tego faktu, to zgromadzenie tych sił milicyjnych, ponieważ już wcześniej powstał plan i idea, że strajk okupacyjny w budynku ZSL zostanie zakończony siłą. Do tego nie doszło tylko dlatego, że doszło właśnie do wydarzeń z 19 marca 1981 roku na sali sesyjnej. Wydarzenia na sesji spowodowały oczywiście ogromny kryzys o znaczeniu ogólnopolskim, tak zwany kryzys bydgoski. Pokrótce tylko powiem, bo jest on ogólnie znany i opisywany, że jest to kryzys, który trwał od 19 marca 1981 roku do 30 marca 1981 roku, czyli do czasu zawarcia porozumienia w Warszawie pomiędzy stroną solidarnościową a komisją rządową reprezentowaną przez wicepremiera Mieczysława Rakowskiego. W tym czasie negocjowano również kwestie związane z rejestracją Solidarności Rolniczej, przy czym porozumienie warszawskie do tego nie doprowadziło. Dopiero jakby do tego udało się, czyli do tego celu, jakim była rejestracja Rolniczej Solidarności, udało się doprowadzić właśnie na skutek tego strajku, który trwał w budynku ZSL. I 17 kwietnia 1981 roku pomiędzy komisją rządową, którą z jednej strony reprezentował minister Ciosek, minister Kacała, a z drugiej reprezentanci wszystkich organizacji rolniczych, niezależnych, związanych właśnie z Solidarnością, a więc Solidarności Chłopskiej, Wiejskiej i producentów rolnych, podpisali porozumienie, na mocy którego władze zgadzały się wreszcie po wielomiesięcznej batalii, zgadzały się na to, że dojdzie do rejestracji i do uznania prawnego działalności rolniczej Solidarności. I rzeczywiście do tego doszło. Doszło właśnie 12 maja 1981 roku. Ale niestety można powiedzieć, że w jakimś sensie było to pyrrusowe zwycięstwo, dlatego że to, że właśnie 12 maja 1981 roku doszło do tej rejestracji Solidarności Rolniczej, no to nie spowodowało tych podziałów, jakie w ramach tych związków istniały. I dość bym powiedział, dość charakterystyczne jest, że 2 tygodnie po rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, 25 stycznia 1981 roku doszło do rejestracji Solidarności Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, a więc to był krok do niestety podziałów i do dezintegracji tego środowiska. I kolejne miesiące niestety te prognozy potwierdziły. Pomimo próby, jaką władze rolniczej Solidarności podjęły na zjeździe w Wierzchosławicach w dniach 17-18 października 1981 roku, no nie udało się tej jedności rolniczej zachować, dlatego że na tym zjeździe zabrakło przedstawicieli Solidarności Chłopskiej, którzy no, po prostu zbojkotowali ten zjazd. No, to był sygnał, że no, dzieje się źle właśnie w tej rolniczej Solidarności, że brakuje jedności działania, co oczywiście szło, że tak powiem, w parze z działaniami podejmowanymi przez władze. Służba Bezpieczeństwa i wspierała właśnie tendencje odśrodkowe, starała się ograniczyć wpływy Kościoła i robotniczej Solidarności, skąd właśnie wpłynęło wsparcie dla rolników. I tego przykładem takim regionalnym jest chociażby fakt, że w marcu, czy wcześniej już w lutym 1981 roku Służba Bezpieczeństwa założyła sprawę obiektową o kryptonimie najpierw Solidarność Wiejska, później Tabun. I to była sprawa, w ramach której rozpracowywano struktury rolniczej Solidarności. A więc tutaj wspierano z jednej strony właśnie działania mające na celu dezintegrację środowisk rolniczych, z drugiej strony podejmowano działania agenturalne. I ta działalność, bym powiedział, trwała również w okresie stanu wojennego. Tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć, że w ramach tej sprawy obiektowej, jak i sprawy operacyjnego sprawdzenia Ogrodnik, tym rozpracowaniem był też objęty Witold Chatka. To się nie zmieniło po wprowadzeniu stanu wojennego. Jednak faktycznie przez pierwsze tygodnie i miesiące po 13 grudnia 1981 roku trzeba stwierdzić, że ta akcja z jednej strony internowań, a z drugiej strony rozmów ostrzegawczych, jakie były przeprowadzane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z działaczami Rolniczej Solidarności, no, spowodowała jednak pewien spadek aktywności organizacyjnej Rolniczej Solidarności. Pewna odmiana nastąpiła mniej więcej od marca 1982 roku, ponieważ wtedy już Służba Bezpieczeństwa odnotowywała liczne przypadki kontaktów pomiędzy działaczami Solidarności. I tutaj zwracano uwagę na kontakty właśnie Michała, Piotra i Romana Bartoszcze, Tadeusza Jakubka, Stanisława Mojzesowicza, Telesfora Chorodeckiego i także Witolda Chatki. Tutaj warto wspomnieć, że również takie spotkania były legalizowane w ramach działalności statutowej Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, a więc takiej organizacji działającej właśnie jakby legalnie i grupującej katolików świeckich. Trzeba powiedzieć, że zarówno Witold Hartka, jak i Piotr i Roman Bartoszcze byli działaczami właśnie tej organizacji i to umożliwiało im właśnie jakby legalne spotykanie się w ramach statutowych właśnie, ale tak naprawdę no, dyskutowano na temat reorganizacji i jakby no, odżycia właśnie tej reaktywacji działalności Rolniczej Solidarności. Trzeba powiedzieć, że Służba Bezpieczeństwa cały czas starała się rozpracowywać i mieć jakby informacje z pierwszej ręki. Stąd też właśnie wokół czołowych działaczy Rolniczej Solidarności, w tym również Witolda Hartki, tworzono sieć agenturalną. Tutaj warto wspomnieć, że również Witold Hartka został taką siecią objęty. Tutaj Służba Bezpieczeństwa próbowała werbować mieszkańców wsi Zielonka, żeby właśnie takie informacje otrzymywać. Na nic się to jednak za bardzo nie zdało, dlatego że Hartka kontynuował działalność konspiracyjną i tutaj warto wspomnieć, że działał bardzo, bardzo mocno w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, który powstał w połowie sierpnia 1982 roku i obok Józefa Teligi również Witold Hartka był jednym z takich czołowych aktywistów tej organizacji. To na niwie ogólnokrajowej, natomiast tutaj na niwie regionalnej Witold Hartka, jak i inni działacze wywodzący się z Solidarności Chłopskiej przejawiali bardzo dużą działalność. Tutaj wspomnę o dwóch wydarzeniach. No, pierwszym z nich to będzie manifestacja, jaka miała miejsce w Bydgoszczy z okazji drugiej rocznicy porozumień gdańskich, czyli 31 sierpnia 1982 roku na Stałym Rynku doszło właśnie do takiej manifestacji i tutaj obok rodziny Bartoszcze, Stanisława Mojzesowicza, Urbana Matuszewskiego brał również w niej udział i organizował, współorganizował ją również Witold Hartka. Innym ważnym wydarzeniem była pielgrzymka chłopów polskich, rolników polskich i połączona z dożynkami w Częstochowie. Do tego wydarzenia doszło 5 września 1982 roku i tutaj wśród obecnych w Częstochowie był również Witold Hartka, jak i inni działacze regionalni. No i te dwa wydarzenia, wydaje się, z jednej strony ta manifestacja w Bydgoszczy z końca sierpnia 1982 roku, jak i ta pielgrzymka na Jasną Górę spowodowała podjęcie decyzji przez władze, żeby szereg działaczy Rolniczej Solidarności, w tym Witolda Hartkę, internować. I rzeczywiście na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej Witold Hartka, jak i trzech innych działaczy Rolniczej Solidarności, a więc tutaj Roman Bartoszcze, Piotr Bartoszcze i Urban Matuszewski, zostali internowani. Witold Hartka trafił do zakładu karnego w Mielęcinie i przebywał w ramach internowania do początku grudnia 1982 roku. 8 grudnia 1982 roku został formalnie zwolniony z internowania. We wniosku o internowanie Witolda Hartki napisano w ten sposób, że, cytuję, Hartka może tworzyć nielegalne struktury organizacyjne, mające na celu podjęcie działalności godzącej w obowiązujący porządek prawny. Koniec cytatu. No w ten sposób właśnie wyjaśniano, dlaczego Witold Hartka zostaje internowany. W tak zwanym międzyczasie, kiedy Witold Hartka i jego towarzysze przebywali w internacie, no doszło do kilku istotnych decyzji, bym powiedział, polityczno-prawnych. No przede wszystkim w życie weszła ustawa 8 października 1982 roku, która delegalizowała wszystkie związki zawodowe. O ile 13 grudnia 1981 roku związki zawodowe zostały i inne stowarzyszenia zostały zawieszone, ich działalność została zawieszona, natomiast 8 października 1982 roku podjęto decyzję, że zostały te wszystkie związki zdelegalizowane. Jednocześnie ustawą z tego samego dnia władze uznały, że kółka rolnicze będą reprezentantem interesów rolników indywidualnych. No to oczywiście te dwie ustawy świadczyły jakby dowodnie o tym, że nie może być ze strony władz państwowych żadnej dobrej woli, że będzie kontynuowany twardy kurs wobec Rolniczej, ale i Robotniczej Solidarności. I wydaje się, że właśnie między innymi to też spowodowało podjęcie przez Witolda Hattke decyzji o tym, żeby udać się na emigrację, że tutaj niewiele już można zdziałać, a można zdecydowanie więcej dobrych rzeczy dla opozycji, dla rolniczej Solidarności zdziałać na emigracji. Tutaj warto powiedzieć, że zdaniem autora szkicu biograficznego dotyczącego Hattki, pana Zygmunta Skonicznego, Witold Hattka w 1983 roku miał otrzymać informację, że władze szykują jakiś rodzaj prowokacji wobec niego i że zostanie on aresztowany. I to też miało jakby pchnąć Hattkę i jakby zmobilizować go do tego, żeby podjąć wysiłki zmierzające do tego, żeby udać się na emigrację. I rzeczywiście, już po zwolnieniu z internowania Hattka rozpoczął starania o wyjazd na stałe do Stanów Zjednoczonych. W marcu 1983 roku złożył dokumenty w Wydziale Paszportów KWMO w Bydgoszczy. W piśmie skierowanym do naczelnika Wydziału Paszportów z kwietnia 1983 roku napisał między innymi, cytuję: liczę tylko na przyspieszenie wydania paszportu mnie i mojej rodzinie i spokojne opuszczenie kraju. Decyzję wyjazdu podjąłem w sposób przemyślany, uznając, że w istniejących warunkach społeczno-politycznych żyć się nie da. Koniec cytatu. I rzeczywiście władze zgodziły się na to, żeby Witold Hattka, którego uznawano wtedy za politycznego ekstremistę, mógł opuścić Polskę. I taką ostateczną decyzję o tym podjęto pod koniec maja 1983 roku. Osobiście podjął ją tutaj regionalny bydgoski szef Służby Bezpieczeństwa, pułkownik Stefan Stefanowski. I ostatecznie latem 1983 roku Witold Hattka wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. I rozpoczyna się okres 6-letni pobytu Witolda Hattki na emigracji politycznej w Stanach Zjednoczonych. No, można powiedzieć, że nie był to łatwy okres, szczególnie pierwsze miesiące pobytu w Stanach Zjednoczonych nie były łatwym okresem życia dla Witolda Hattki, dlatego że on musiał znaleźć sobie pracę, musiał znaleźć jakieś źródło utrzymania i rzeczywiście w tym czasie, przez pierwsze miesiące 1983 roku i kolejnego roku, poszukiwał on pracy, jeździł od stanu do stanu i tutaj pewną pomoc dość istotną otrzymał od, jak już mówiłem, spokrewnionego z rodziną Hattków, syna nieżyjącego już wtedy premiera, wicepremiera Stanisława Mikołajczyka, Mariana Mikołajczyka, który pomógł mu znaleźć taką pracę. No i tutaj można powiedzieć, że mniej więcej od połowy 1984 roku nastąpiło pewne ustabilizowanie tej sytuacji życiowej Witolda Hattki. Pracował on początkowo jako cieśla w ramach takiego zespołu, prawda, budowlanego, a w pewnym momencie Hattka założył nawet własną firmę budowlaną o nazwie Alpha Company. Tuż przed powrotem Hattki do Polski, co nastąpiło w 1989 roku, Hattka mieszkał w miasteczku Potomac. To była część, tak można powiedzieć, aglomeracji Waszyngtonu, czyli tuż w stolicy Stanów Zjednoczonych. I trzeba powiedzieć, że oprócz takiej działalności, bym powiedział, bytowej, związanej właśnie ze zdobyciem środków do życia, Hattka był bardzo mocno zaangażowany w działalność polityczną, gdyż już od 1984 roku podjął działalność w ramach emigracyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a dokładnie grupy związanej ze Stanisławem Bańczykiem. Dość szybko stał, można powiedzieć, że stał się niemalże prawą ręką Stanisława Bańczyka. Wynikało to w dużym stopniu z faktu, że Stanisław Bańczyk liczył na to, że dzięki Witoldowi Hattce i tej fali migrantów politycznych, jaka z Polski, między innymi do Stanów Zjednoczonych się pojawiła, będzie można odmłodzić, prawda, te struktury emigracyjnego PSL-u. Liczył tutaj na dużą aktywność właśnie Witolda Hattki w tym zakresie. Ponadto Witold Hattka zajmował się w tym czasie także promocją idei rolniczej Solidarności. Ponadto utrzymywał kontakty z działaczami pozostającymi w kraju, tutaj między innymi z Józefem Teligą, ale również z innymi działaczami tutaj regionalnymi. Przysyłał im środki finansowe na działalność konspiracyjną. korespondował dość aktywnie z wieloma z nich. Tutaj na przykład mogę powiedzieć, że na przykład w delegaturze IPN-u w Bydgoszczy zachowała się korespondencja pomiędzy Tadeuszem Jakubkiem a Witoldem Chadką, więc tutaj rzeczywiście ta aktywność była dość duża. Jednak zmiany społeczno-polityczne, jakie zaszły w kraju w 1989 roku, spowodowały, że Witold Chadka do kraju powrócił. Pierwszy raz po 6 latach pojawił się w kraju w październiku 1989 roku i już niemalże od razu zaangażował się w działalność reaktywowanego PSL-u. Przy czym w tym czasie w kraju też istniało kilka nurtów PSL-owskich. Natomiast Witold Chadka zaangażował się w działalność tak zwanego wilanowskiego PSL-u, a więc tej struktury PSL-u, która powstała w połowie sierpnia 1989 roku z inicjatywy generała Franciszka Kamińskiego. Tutaj warto powiedzieć, że Witold Chadka nie był jedynym reprezentantem emigracji, dlatego że tutaj w ramach PSL-u wilanowskiego również zaangażowała się Hanna Chorążyna. Więc tutaj rzeczywiście ta aktywność Witolda Chadki była bardzo, bardzo, bardzo widoczna. I no, był również delegatem na drugi kongres PSL-u, tego wilanowskiego, jaki miał miejsce w listopadzie 1989 roku. Tutaj zresztą na jednym ze zdjęć, tym po prawej stronie, to jest właśnie zdjęcie z listopada 1981 roku i drugi kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego i tutaj jest widoczna również postać Witolda Chadki. Do zjednoczenia ruchu ludowego, przynajmniej kilku segmentów ruchu ludowego, doszło ostatecznie w maju 1990 roku i wtedy doszło do zjednoczenia z jednej strony, do połączenia z jednej strony PSL-u wilanowskiego, gdzie działał Witold Chadka, ale również Roman Bartoszcze, z tą częścią PSL-u, która wywodziła się wprost z ZSL-u. ZSL w tym czasie, warto przypomnieć, od sierpnia 1989 roku wchodził w skład koalicji Solidarnością. Tutaj takie, przypomnę, 17 sierpnia 1989 roku doszło do takiej zmiany, prawda, koalicyjnej i tutaj dotychczasowi koalicjanci PZPR-u, a więc Stronnictwo Demokratyczne i ZSL, zmieniły front i wspólnie z Solidarnością dały początek rządowi Tadeusza Mazowieckiego. I właśnie w maju 1990 roku PSL Wilanowski połączył się z PSL Odrodzenie, a to PSL Odrodzenie to była ta struktura PSL-owska, która powstała w listopadzie 1989 roku właśnie z przekształcenia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Trzeba powiedzieć, że w maju 90 roku na czele tego Zjednoczonego PSL-u stanął Roman Bartoszcza, więc bliska postać, bliski współpracownik Witolda Chadki. Sam Witold Chadka również się zaangażował w działalność tej struktury PSL-u, ale trzeba powiedzieć, że obok tego Zjednoczonego PSL-u istniała taka struktura jak PSL Solidarność. Ona była związana z osobą Józefa Ślisza i przede wszystkim to, co łączyło działaczy PSL-u Solidarność, to przede wszystkim to, że to byli działacze związani z NSZZ Rolników Indywidualnej Solidarność i oni się nie godzili, sprzeciwiali się właśnie temu jakby przepoczwarzeniu się ZSL-u w PSL, Odrodzenie. Byli za tym, żeby ci działacze ZSL, no, którzy byli zaangażowani przecież przez wiele lat i wspierali politykę PZPR-u, no, żeby po prostu odeszli z polityki. Nie godzili się z tym, żeby dalej funkcjonowali już w warunkach III RP. I rzeczywiście w jakimś sensie Roman Bartoszcze, który stał na czele tego Zjednoczonego PSL-u, bym powiedział, no, poniekąd również jakby zgadzał się z tym poglądem, że należy właśnie tych dotychczasowych działaczy ZSL-u jakby odsunąć. ale to spowodowało jakby pewien konflikt w ramach PSL-u i to ostatecznie spowodowało, że sam Roman Bartoszcze, a także Witold Chatka, no w czerwcu 1991 roku pożegnali się z tą partią. I sam Witold Chatka przez lata 90. troszkę jakby od polityki, można powiedzieć, odpoczął, dlatego że zaangażował się w działalność w jakimś sensie gospodarczą, dlatego że w 1992 roku założył i przez kolejne lata prezesował Wielkopolskiemu Bankowi Rolniczemu. Ta organizacja, ten bank powstał w Kaliszu, przy czym można powiedzieć, że ta działalność no, spowodowała no, dużą krytykę, jaka spadła na Witolda Chatkę, dlatego że na przełomie lat 90. i na początku XXI wieku no, pojawiły się problemy właśnie związane właśnie z tą działalnością tegoż banku ze strony nadzoru bankowego Narodowego Banku Polskiego. Stwierdzono, że w ramach tegoż Wielkopolskiego Banku Rolnego istnieją różnego rodzaju nieprawidłowości. Tu przede wszystkim zwracano uwagę na nieprawidłowości związane z udzielaniem kredytów i tym, że bym powiedział, ten bank utracił, bym powiedział, płynność finansową. To spowodowało, że decyzją szefostwa Narodowego Banku Polskiego w Wielkopolskim Banku Rolniczym pojawił się komisarz, zarząd komisaryczny. No i ostatecznie doszło do tego, że ten bank, który założył Witold Chatka, został przyjęty i ostatecznie stał się częścią, został zakupiony przez Bank Śląski. To oczywiście spotkało się z dużym protestem ze strony Witolda Chatki, który uznał tego typu działania za niesprawiedliwe, nieuprawnione. I właściwie przez całe lata 2000, przez pierwszą dekadę lat 2000 starał się udowodnić, że wszelkiego rodzaju zarzuty, jakie jemu stawiano, były bezpodstawne. Jednocześnie prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie właśnie tych nieprawidłowości. Jednakże do czasu śmierci Witolda Chatki no, przed sądem no, nie odbyła się żadna rozprawa, dlatego że zbieranie materiałów trwało kolejne lata. Tutaj jeszcze kończąc o działalności publicznej Witolda Chatki, tylko wspomnę, że przez pierwszą dekadę XXI wieku, w latach 2001-2007, Witold Chatka zasiadał w parlamencie, gdyż był posłem dwukrotnie wybieranym w 2001 roku i 2005 roku z list Ligi Polskich Rodzin, ugrupowania, które powstało w 2001 roku i tutaj bardzo dużą rolę właśnie w tworzeniu tego ugrupowania właśnie położył Witold Chatka, który był pomysłodawcą właśnie najpierw powstania Ligi Rodzin, a później w połowie 2001 roku właśnie Ligi Polskich Rodzin. Kończąc, podsumowując działalność Witolda Chatki, to chciałbym powiedzieć kilka słów. No przede wszystkim to chyba można spokojnie powiedzieć, że Witold Chatka należał do postaci niezwykle barwnych, wielowymiarowych, a jednocześnie dość kontrowersyjnych. Na pewno nie poddawał się łatwym i takim jednoznacznym ocenom. Ze względu na to, że był osobą żywiołową, o żywiołowym temperamencie, no był, można powiedzieć, takim idealnym kandydatem na Trybuna Ludowego. Lubił przemawiać z dużą swadą, z dużą swobodą. Lubił doszukiwać się różnego rodzaju historycznych analogii, co było szczególnie widoczne w czasie, kiedy był posłem. Wielokrotnie zabierał głos z trybuny sejmowej i tutaj wspominał o dziedzictwie i tradycji rolniczej Solidarności, ale również o sytuacji bieżącej. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta sytuacja, jaka miała miejsce polityczna w Polsce po roku 1989, no, powodowała, że był on bardzo zaniepokojony. Generalnie zwracał uwagę na ogromne rozwarstwienie społeczne, na zubożenie społeczne. Był ogromnym krytykiem porozumienia okrągłostołowego. Nie godził się na politykę, nadmierną politykę liberalną, która właśnie owocowała tym, że chociażby pracownicy PGR-ów, ale nie tylko, no, byli poszkodowani, że nie zostali objęci jakąś formą pomocy społecznej, i wydaje się, że ta inicjatywa powołania Banku Rolnego była jakąś taką formą udzielenia pomocy dla rolników, którzy próbowali właśnie jakoś stanąć na nogi albo właśnie jakoś dokapitalizować swoje gospodarstwa rolne. No niestety ta inicjatywa banku, no, spotkała się z dużą krytyką ze strony, z jednej strony oponentów politycznych, z drugiej strony mediów, które no, można powiedzieć, nie zostawiały suchej nitki na Witoldzie Chadce, szczególnie właśnie w okresie, kiedy były posłem. No i cóż, no i można powiedzieć, że to aktywne życie Witolda Chadki, no, zakończył na dodatek tragiczny wypadek drogowy, gdyż w listopadzie 2010 roku właśnie na skutek no, katastrofy właśnie drogowej Witold Chadka poniósł śmierć na miejscu. No i tak się właśnie zakończyła ta jego działalność publiczna i polityczna. Dziękuję bardzo.